Krótka piłka. Cześć wszystkich. Z tej strony Krótka piłka. A dzisiaj blatujemy tradycyjnie z najnowszą porcją tematów piłkarskich. I dzisiaj pełna obsada ekspertów, ze mną w studiu Kacper Czuba.
Witam wszystkich niezmiernie serdecznie.
Widzę, że również masz problem z tym słowem jak ja. Również przyjechał specjalnie z Bydgoszczy opóźnionym pociągiem Filip Wilkiewicz.
Dobry wieczór wszystkim. Tak bym chciał taką puentę na szybko, że proszę jednak wsiadać do pociągów, a nie obok pociągów.
Podpisuję się pod tą puentą. I oczywiście stały ekspert goszczący praktycznie w każdym programie, Damian Niwka.
Na ostatnim mnie nie było, bo był element absencji, ale jestem
co,
teraz...
To rzadkość u siebie.
Jestem teraz obecny, również cześć wszystkim.
Pogadamy sobie jak zwykle o najnowszych tematach, bo walka o mistrza w najważniejszych ligach już niekiedy dobiega końca. W przypadku Hiszpanii choćby już się skończyła, ale w Anglii czy w Niemczech jeszcze może być ciekawie. O tym sobie porozmawiamy. No i oczywiście o rewanżowych spotkaniach półfinałowych w Lidze Mistrzów, od czego właśnie zaczniemy. A na razie może posłuchajcie piosenki, która parę dni temu wygrała Eurowizję. Powiedzcie, czy dobra potem, spytam was. Wlecimy w ten temat piosenką Tattoo. Jak panowie wam się podobała piosenka? Kasper, wiem.
Zasłużone zwycięstwo moim zdaniem. Mimo, że wiele pojawia się opinii, że Finlandia była lepsza, ale nie mam jakoś specjalnie, jestem jakoś specjalnie tak jakoś rozczarowany tym zwycięstwem.
Mhm. Ja osobiście właśnie jestem wśród tych ludzi, którzy mówią, że Finlandia jednak chyba powinna wygrać. Bardziej porwała ta piosenka, aczkolwiek ta również była w moim top 3, top 4, więc jak najbardziej też uważam, że może być zwycięzcą. A wam panowie jako pierwszy raz usłyszeliście, tak stawiam? Jak się podobało?
Nie, ja słyszałem, aczkolwiek nie jestem jakimś mega zajawkowiczem eurowizyjnym, aczkolwiek zwycięską piosenkę słyszałem i oceniam ją jak najbardziej tutaj pozytywnie.
Okej, okay, Filip pewnie...
Ja również ocenię pozytywnie, to też był mój pierwszy raz, gdy usłyszałem tą piosenkę.
W sensie mój nie był, to twój.
No mój, ale tak,
nie
samo,
był również.
Że, tak samo jak ty nie jestem zajawkowiczem, jeśli chodzi o Eurowizję, za bardzo nie śledzę, ale no, całkiem przyjemny
ale
utwór.
Ale eksperci są wyjątkowo zgodni.
Ale trzeba będzie was wkręcić, bo to świetna rzecz. Ale dobra, kończmy na razie tematy muzyczne, przejdźmy do tematu piłkarskiego i tak jak zapowiedziałem, pogadamy o najlepszej lidze świata, tym razem nie Ekstraklasie, panie Kasper, pogadamy jednak o, na poważnie, no po prostu, może niech was muzyka teraz poleci, wprowadzi w ten temacik. Ten piękny hymn musiał polecieć, gdyż już jesteśmy na fazie półfinałowej i zaraz przed nami rewanże. Oto kto wejdzie do wielkiego finału w Stambule. I może zacznijmy sobie od pierwszego meczu, czyli derbów Mediolanu, tych, gdzie gospodarzem był AC Milan. No, skończyło się ostatecznie 0-2 dla Interu. I co możecie o tym meczu powiedzieć, bo mi się wydaje, że no, Milan zawiódł. Wszyscy liczyli, że u siebie postawią się przeciwnikowi.
No to u siebie to tak trudno określić w przypadku...
Jako formalny gospodarz,
tak,
powiedzmy.
Tak, jako formalny gospodarz. Wiadomo, że Milan i Inter grają na tym samym stadionie, no chociaż no, akurat w tym pierwszym meczu był on w większości wypełniony fanami Rossoneri. Co do meczu, no to kompletna dominacja Interu. Myślę, że duży zawód, jeśli chodzi o Milan. Pierwsza połowa to była kompletna deklasacja, potem Milan się trochę przebudził. Może to nie było jakaś taka sytuacja, że Milan nagle zaczął dominować, ale ten mecz stał się bardziej wyrównany. Liczyłem na to tak osobiście, że Milan zdobędzie jedną bramkę, żeby ta przewaga nie była tak duża przed rewanżem. No ale mimo wszystko Inter pokazał, że jest naprawdę w bardzo ciekawej dyspozycji ostatnio, no bo jeżeli wejdzie się na różne aplikacje, które pokazują wyniki, no to jest zielono, same ostatnio zwycięstwa, naprawdę Inter jest w wielkiej formie i tutaj trzeba oddać ogromne słowa uznania dla ich trenera, dla Simone Inzaghiego, bo miał bardzo trudny moment już w tym sezonie, kiedy był bardzo blisko zwolnienia.
Paulo Sousą chcieli go zastępować.
Dokładnie, Paulo Sousą go chcieli zastępować jesienią, kiedy potem oni zupełnie niespodziewanie pokonali Barcelonę, o której będzie później. No ale ostatnie miesiące są no, niesamowite i Inter pokazał w dobrej formie, no i być może po raz pierwszy od 2010 roku awansują do wielkiego finału.
Okej, okay, a w czym rozpatrywaliście no, ten problemy AC Milanu, bo może to braki kluczowych zawodników jak Rafael Leão choćby spowodowało taką słabą dyspozycję w derbowym pojedynku?
No właśnie, tak, brak tego Leão to jest, wydaje mi się, największy problem Milanu, bo jednak jeżeli drużyna, która opiera całą swoją grę ofensywną na głównie jednym zawodniku, bo umówmy się, że Leão jest takim motorem napędowym, widzieliśmy jak on funkcjonuje w meczach z Napoli, na przykład w dwumeczu, gdzie to on, można powiedzieć, rozdawał karty wraz z Teo Hernandezem, gdy po prostu ta lewa strona, no to było coś niesamowitego, jak ta lewa strona Milanu funkcjonowała. A ja chciałem również pochwalić Nerazzurri jednak, czyli zespół Interu, bo dwa szybkie ciosy w pierwszej połowie, które ustawiły mecz i co ciekawe od zawodników, którzy, kto by się spodziewał, że jednak już są... powiedzmy na końcu swoich karier, jeżeli można tak powiedzieć, bo Mkhitaryan czy Edin Dzeko wydawać się mogło, że mają już lata świetności za sobą, ale jednak są to dalej zawodnicy, którzy potrafią, że tak powiem, ukąsić w pewnym momencie. I wydaje mi się, że sprawa może być już rozstrzygnięta w tym dwumeczu. Nie skreślałbym jeszcze... Może inaczej. Nie skreślałbym Milanu, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Inter w drugim meczu również będzie bardziej dominował i naprawdę będą mieli bardzo ciężko zawodnicy Milanu.
O ile się nie mylę, w całym spotkaniu Milanu z Interem, Milan oddał w całym spotkaniu zaledwie jeden celny strzał. O ile mówimy o drużynie mistrzowoch i teraz taka zagadka dla was, kto oddał ten celny strzał?
Nie wiem.
Nie wiemy.
Tommaso Pobega.
A, wszedł w końcówce
głęboki
meczu,
tak. Taki rezerwowy Milanu, który miał zadanie, nie wiem, żeby spróbować coś tam w powietrzu w ofensywie pod koniec spotkania zdobyć i spróbować strzelić tą bramkę kontaktową. Ale chodzi mi w tym wszystkim o to, że jeżeli taki rezerwowy oddaje jedyny celny strzał na całą swoją drużynę, to znaczy, że ofensywa Milanu naprawdę w tym meczu wyglądała słabo. Theo Hernandez, mam wrażenie, jakby kompletnie nie dojechał na to spotkanie, że Denzel Dumfries i Federico Di Marco totalnie go przyćmili swoją grą. A ponadto też no, Inter po prostu jakby wyszedł z takim nastawieniem, że chcemy jak najszybciej zamknąć ten mecz, jak najszybciej to wygrać i to się sprawdziło.
Okej, okay, a wiecie może jak wygląda sytuacja właśnie Leo, czy jest szansa, że zagra, bo tutaj nie widzę żadnych informacji, że miałby nie zagrać. Czyli
ja czytałem dzisiaj, że Leo wznowił treningi i że jest szansa. Generalnie też było mówione przed tym pierwszym meczem, że jest dążenie na to, żeby Leo zagrał w rewanżu. Pytanie, ja stawiam, że z ławki wejdzie jutro.
Klasyczna taka sytuacja, decyzja przed meczem, myślę, że jutro, że tak naprawdę nawet w Milanie do końca nie wiedzą, co będzie. Wyczuwam, że Leo zagra, ale na takich środkach przeciwbólowych, że to może być takie poskładanie trochę, okay. Trochę piłkarza, trochę też może to być ryzykowna decyzja, ale no wyczuwam, że Milan jest w takim momencie, że no zaryzykują, będą starać się przynajmniej zaryzykować.
Okej, okay, no to ja podobnie jak Filip mnie skreślał z góry AC Milano, bo wiadomo, to jest Liga Mistrzów, to się może wydarzyć dosłownie wszystko, ale no gigantycznym faworytem do awansu do finału jest Inter i to prawdopodobnie ich zobaczymy jako pierwszego finalistę, aczkolwiek no chyba dla fanów emocji dobrze by było, gdyby Milan jednak przynajmniej do dogrywki doprowadził i jeszcze byśmy zobaczyli jakieś ewentualne karne, to wtedy były już emocje top. Ale przejdźmy do drugiego spotkania, które jeszcze absolutnie nie jest rozstrzygnięte, czyli meczu Real-Manchester City. Skończyło się remisem 1-1, no i chyba ciężko wskazać takiego zdecydowanego faworyta przed rewanżem na The Etihad Stadium.
Mnie Real bardzo zaskoczył, chociaż mówienie, że Real zaskakuje pozytywnie w kontekście Ligi Mistrzów jest trochę dziwne, ale no znowu patrząc na tą parę, no to wydawało się ten Manchester City, który zaczyna odskakiwać w Premier League, już mocno Arsenalowi, który jest w kosmicznej formie na krajowym podwórku. No i wydawało mi się, że no sobie poradzą z Realem Madryt, a tutaj naprawdę znakomity mecz królewskich, super spotkanie Viniciusa między innymi i tak dalej. No to było starcie naprawdę dwóch niesamowicie jakościowych drużyn. Manchester City również zagrał dobrze, bardzo ładna bramka De Bruyne, choć są kontrowersje, czy ten gol powinien być zaliczony, ale no, mega mi się podobał ten mecz pod względem takiej jakości czysto piłkarskiej. Jej było tutaj bardzo, bardzo dużo i bardzo czekam na ten rewanż.
Tak, mówiłeś o tej jakości piłkarskiej, ja jednak jestem też ciekaw, czy będziemy świadkami w rewanżu kolejnej walki pomiędzy Grealishem i Carvajalem, bo to była jednak taka, tak jak mieliśmy rywalizację Kyle'a Walkera z Viniciusem, którzy po prostu czysto sportowo rywalizowali po meczu, nawet fajne obrazki, gdy podziękowali sobie, przybili piątkę, przytulili się. Wydaje mi się, że jednak Grealish z Carvajalem do takich gestów po meczu może nie dojść, a może również dojść do rękoczynów, tak jak prawie w poprzednim meczu. Jednak miejmy nadzieję, że panowie skupią się na tym, co mają po prostu robić, czyli na grze w piłkę i że po prostu zobaczymy tą jakość zarówno po stronie Realu, jak i City, bo naprawdę zasoby tej jakości są tam niezmierzone.
Mnie to, jaka była jakość tego spotkania, moim zdaniem świadczy o tym, że my więcej mówimy właśnie o tym, co się działo na boisku, a nie mówimy o na przykład tej kontrowersyjnej decyzji sędziów, którzy nie zauważyli, że piłka wyszła poza plac gry przy golu Kevina De Bruyne. Więc to jest moim zdaniem wyznacznik tego, że my się skupiamy na tym, co się działo na boisku, bo to było całkiem solidne spotkanie. Aczkolwiek no, jestem ciekawy, co się wydarzy w rewanżu, który posędziuje Szymon Marciniak, więc
wielka nagroda
duże wyzwanie przed polskim arbitrem.
Ostatnio na Apolu nie popisał się w meczu.
Ale ponoć, jak Roman Kołtun mówił, dostał notę 8,7 za ten mecz, więc aha. Naprawdę to wysoko został oceniony.
W każdym razie ja również myślę, że to będzie otwarte spotkanie jeszcze. Uważam, że jest 50-50. Może to boisko grać na kogoś z City, ale jednak będzie na pewno nie wiadomo, kto awansuje. A teraz robimy sobie krótką przerwę na aktualności Radia Mors i potem poleci piosenka Włoch z tegorocznej Eurowizji, którą polecam przesłuchać, gdyż była bardzo dobra. Wracamy po przerwie.
Krótka piłka.
mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva. E tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti... Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite.
Nie wiem jak wam, ale mi ta piosenka bardzo siada. Powinna być jeszcze wyżej niż to czwarte miejsce. Ale przejdźmy do tematu piłkarskiego znów. Barcelona wczoraj na stadionie swojego derbowego rywala, czyli Espanyolu, no przypieczętowała mistrzostwo Hiszpanii. Wygrała ostatecznie 4-2 na wyjeździe. No i co w ogóle, jak podsumujecie sezon Barcelony? Czy mają co świętować? Lewandowski pierwszy rok w Barcelonie, od razu mistrzostwo? Może tobie, Damian, oddam głos, jako że zdradzę, masz koszulkę blaugrany na sobie, to chyba jesteś odpowiednim właśnie tutaj adresatem tego pytania.
No jestem, można tak to powiedzieć.
Odbiorcą bądź bardziej.
Może być. Jak podsumowuję ten sezon Barcelony, no to konsekwencja, myślę, że to jest słowo klucz, bo no Barcelona w tej lidze była niezwykle regularna, wygrywała mecz za meczem. To często nie były efektowne zwycięstwa, ale radzili sobie z różnymi rywalami. Czasami, okej, były takie mecze, że nawet dość szczęśliwe były wygrane, jak z Gironą, jak z Walencją między innymi, ale no, generalnie Barcelona była niesamowicie konsekwentna w porównaniu do swoich największych ligowych rywali. No i kapitalna obrona, to jest zaledwie na ten moment 13 straconych bramek, czyli no ekstremalnie szczelna obrona. Wielkim bohaterem w tym sezonie Barcelony jest Marc-André ter Stegen i to jest, wyczuwam, że to jest nawet najlepszy piłkarz całej ligi, nie tylko Barcelony, bo to, co on wyprawiał w tym sezonie, to był kosmos. Też udane transfery Barcelony, co nie było takim, co nie było regułą w ostatnich latach, no bo zobaczmy, Robert Lewandowski ponad 20 bramek, okej, miał gorszy kwiecień, miał gorszy marzec, ale Polak bardzo dużo dał Barcelonie. Christensen, duża stabilność. Ten transfer nie był gdzieś dobrze przyjęty wśród kibiców Blaugrana, się okazał strzałem w dziesiątkę. Jules Koundé również kapitalnie zabezpieczył tak naprawdę prawą stronę obrony, a wiemy, że nie jest naturalnym prawym obrońcą, więc te transfery, te trzy okazały się bardzo dobre. No i to spowodowało, że Barcelona tak znakomicie w tej lidze zagrała. Myślę, że jedynym takim minusem w tym sezonie dla fanów Barcelony, no to jest ten występ w Europie. I to boli, bo gdyby Barcelona się lepiej zaprezentowała w Lidze Mistrzów, no to myślę, że kibice Barcelony byliby bardzo, bardzo tak super pozytywnie nastawieni do tego sezonu. Nadal jest oczywiście ta radość, no bo zdobycie po 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii jest czymś wielkim. No i też pewnie trochę boli kibiców Barcelony ten rewanż w Pucharze Króla z Realem Madryt. Ale było też zwycięstwo w Super Pucharze Hiszpanii, również nad odwiecznym rywalem, więc kibice Barcelony są na pewno no, zachwyceni tym, co zobaczyli w sezonie ligowym. Jest Mistrzostwo Hiszpanii, wielkie wydarzenie.
Tak, no udany sezon przede wszystkim dla Barcelony i tak bym może się skupił na teraz Robercie Lewandowskim, bo jednak wiadomo, jest to nasz rodak, jest to piłkarz, którego na pewno koniec kariery odczujemy, zarówno jako kibice reprezentacji Polski, czy piłki klubowej. Jest to, czytałem taką statystykę, że jest to pierwszy zawodnik w XXI wieku w Barcelonie, który w swoim pierwszym sezonie zdobył ponad 20 goli, więc jeśli Lewandowski ma słaby sezon, tak jak niektórzy określają, to naprawdę wielu piłkarzy chciałoby mieć taki słaby sezon. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, ten gorszy marzec, gorszy kwiecień, nie powinien przekreślać całokształtu tego, jaką pracę wykonał i ile od siebie dał Robert Lewandowski dla tej drużyny, bo jednak wiemy, że w Barcelonie wydaje mi się, że nie są przesadne słowa Xaviego, że wielu piłkarzy bierze przykład z Roberta, że jest to przykład po części taki jak Messi, że zawodnicy po prostu idą za jego przykładem, chcą być tacy jak on, chcą się doskonalić przy nim. I również te transfery, tak jak wspomniałeś o Koundé, o Christensenie, takie mam mieszane uczucia co do Rafinhi, bo wydaje mi się, że jest to piłkarz, który miał bardzo dobre mecze, potem przeplatane z takimi, gdzie po prostu go nie było.
Tak, no to jest taki zawodnik, co do którego weryfikacja myślę, że nastąpi w następnym sezonie, no bo faktycznie były te fajne momenty, ale też dużo takich gorszych spotkań. To się zgadza absolutnie.
Tak, i wydaje mi się, że zdobycie w końcu Mistrzostwa Hiszpanii po 4 latach i na dobrą sprawę taka dominacja, bo jednak zapewnili sobie to mistrzostwo, mając 14 punktów przewagi nad Realem Madryt, który jest na drugim miejscu. Wydaje mi się, że jest to taki pozytywny zastrzyk energii na przyszły sezon, że Barcelona jeszcze może się wzmocnić w te wakacje. Ciekaw jestem, czy dojdą jakieś nowe nazwiska, czy Messi może wróci do Barcelony, chociaż jest to skomplikowany temat. I po prostu ciekaw jestem, jak ten projekt będzie dalej się rozwijał, także czapki z głów dla Xaviego, że stworzył taką ekipę.
Dużo można mówić właśnie, tak jak Filip, o zasługach Roberta Lewandowskiego, no bo fakt, polski napastnik w pierwszym swoim sezonie naprawdę zrobił dużo dobrego w ofensywie, ale ja myślę, że to jest przede wszystkim zasługa, w sensie głównymi architektami tego mistrzostwa są dwaj zawodnicy i to jest, tak jak Damian wspomniał, Marc-André ter Stegen, który zrobił 25 czystych kont w 34 spotkaniach i 25 czystych kont to jest najlepszy wynik w historii La Ligi w jednym sezonie, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie i też...
A jeszcze są 4 kolejki do końca.
Tak, i też często mogliśmy mówić w tym sezonie po meczach Barcelony, że to jest wygrana imienia ter Stegena, no bo tyle ile on w niektórych spotkaniach wyciągał interwencji to naprawdę robiło wrażenie i też tylko 13 straconych bramek, to jest też duży wynik. I moim zdaniem drugim takim zawodnikiem jest Pedri, bo w szczególności moment, w którym Pedri był kontuzjowany i Barcelona musiała sobie bez niego radzić, pokazał, jaką wiele znaczy dla Barcelony w drugiej linii. I co, ale co jest najciekawsze, że dopiero wczoraj z Espaniolem zaliczył pierwszą asystę w tym sezonie. I to jest coś takiego, przy czym można się zdziwić, widząc jego wkład, ale no sporo asyst drugiego stopnia i naprawdę bardzo wydatny wkład w grę ofensywną. No i przyszły sezon może być naprawdę ciekawy, aczkolwiek no ja w przypadku Leo Messiego nie jestem zwolennikiem, żeby on wrócił do Barcelony.
Mhm, dobra, o to zaraz zapytam jeszcze przyszły sezon, ale najpierw powiem swoją opinię, że moim zdaniem, zgodzę się z Damianem, kluczowe były te spotkania wygrane właśnie po 1-0, gdzie Barcelona często źle wyglądała. Naprawdę nie wyglądała na zespół, który powinien zdobywać 3 punkty, a mimo wszystko przepychała te zwycięstwa właśnie w takim stylu, już jak mówiliśmy w zeszłych audycjach, w stylu Atletico Madryt, po prostu defensywą bardzo dobrą i minimalnym jakimś udanym zagraniem w ofensywie udało się te 3 punkty regularnie dopisywać. A za wczorajszy mecz może pochwaliłbym na przykład Balde, bo mi się bardzo podobał taki powrót do początku sezonu, kiedy skutecznie dogrywał do Lewandowskiego, którego też wypada pochwalić, 2 bramki zdobył. Jest liderem właśnie La Ligi w tabeli strzelców i prawdopodobnie zdobędzie nagrodę Pichichi i to będzie kolejny jego z rzędu nagroda najlepszego strzelca danej ligi, więc już można powiedzieć, że Lewandowski przyzwyczaił się do tego, że poza wygrywaniem mistrzostwa kraju, w którym gra, zdobyła też, wówczas zdobywał tą nagrodę bundesligową, tą armatę dla najlepszego strzelca Ligi Niemieckiej, to teraz dostanie tą nagrodę La Ligi, więc też chyba jako właśnie kibice reprezentacji Polski cieszymy się, że w pierwszym sezonie już tą nagrodę zdobędzie, bo najprawdopodobniej to się stanie, już tak ogłosiłem. Ale mam do Was pytanie, jak widzicie przyszłość Barcelony w przyszłym sezonie, bo zagrają właśnie w Lidze Mistrzów, czy tym razem sądzicie, że uda się wyjść z tej grupy, awansować dalej, no i czy przede wszystkim Barcelona ma predyspozycję do tego, żeby coś więcej osiągnąć niż tylko na przykład obronić mistrzostwo, może jakiś triplet. Na pewno Xavi by był legendą trenerską jeszcze Barcelony wówczas, nie tylko piłkarską.
Dużo tych gdybań, Oskar. Ale na początku, zanim jeszcze odpowiem na twoje pytanie, no to warto zaznaczyć, że teraz w Barcelonie odbywa się oficjalna feta. Zaczęła się o godzinie 18, więc piłkarze Barcelony autobusem jadą wśród tych najbardziej znanych miejsc stolicy Katalonii. Wielu fanów tego klubu świętuje hucznie te trofeum. Co do pytania, no to myślę, że trudno stwierdzić, no bo myślę, że jako osoby, które śledzimy Barcelonę, no to trzeba mieć dużą pokorę do Ligi Mistrzów, no bo Barcelona w ostatnich 2 edycjach nie wyszła z grupy, więc taki cel dla mnie minimum to jest to, żeby Barcelona wyszła z grupy Ligi Mistrzów, to na pewno. Triplet, no trudno, wiemy, że największe zespoły na świecie mają problemy z zdobyciem tripletu, nie, Manchester City nie potrafi tej Ligi Mistrzów zdobyć, no triplet jest rzeczą tak ekstremalnie rzadką, że trudno oczekiwać tego. No to był, nie wiem, Manchester United, Sir Alexa Fergusona, Barcelona Guardioli, no to się nie zdarza, to jest bardzo trudne. No myślę, że w Barcelonie są takie oczekiwania, aby po prostu lepiej zaprezentować się w Lidze Mistrzów, aby z tej grupy wyjść i w lidze po prostu, żeby powtórzyć to zwycięstwo, no bo zawsze są takie wymagania w Barcelonie. Myślę, że też niezwykle ciekawe będzie lato w stolicy Katalonii, no bo wiemy, że odchodzi Busquets, czyli człowiek, który budował pomoc Barcelony przez ostatnią, tak naprawdę przez ponad ostatnią dekadę, więc jego utrata będzie czymś niebagatelnie ważnym. Trzeba będzie przedefiniować środek pola Barcelony i tutaj będzie bardzo ciekawie. No i również ta sprawa z Leo Messi. Myślę, że prezydent Laporta bardzo chciałby sprowadzić Argentyńczyka, no bo to jest taka trochę, no coś, co będzie mu wypominane, jeżeli nie sprowadzi ponownie Messiego, że to właśnie za kadencji Laporty Messi odszedł z Barcelony. To dla niego według mnie jest taka sprawa honoru dla prezydenta Laporty. No zobaczymy, będzie to bardzo trudne, skomplikowane. Wiemy, że Barcelona wciąż jest w trudnej sytuacji finansowej, plus bardzo ostre regulacje finansowe Ligi Hiszpańskiej, a w dodatku no, zainteresowanie Saudyjczyków, którzy również chcą do swojego kraju sprowadzić Messiego, więc zobaczymy, ale czeka nas niezwykle ciekawe lato transferowe w Barcelonie.
A no właśnie, jakie jest wasze nastawienie do ewentualnego ewentualnego powrotu Leo Messiego, bo Kasper już powiedział, że jest przeciwko, a jak wy? Chcecie za tym, czy jednak uważacie, że Barcelona na tym straci?
Ja jestem na nie podobnie i to jest może dość kontrowersyjne, bo sympatyzuję z Barceloną, ale uważam, że Leo Messi już ma najlepszy czas za sobą, w szczególności po tym, jak zdobył Mistrzostwo Świata, już jest piłkarzem spełnionym, jest już piłkarzem, nie chcę wypominać wieku, ale jednak no już te chyba najlepsze sezony ma za sobą, już nie jest tak szybki, dynamiczny, oczywiście wciąż jest bardzo dobry, ale też no nie wracajmy dwa razy do tego samego tematu. Wydaje mi się, że Barcelona zbudowała podstawy drużyny bez Messiego i warto to będzie kontynuować, bo już taka fajna praca została właśnie wykonana. Barcelona bez Messiego według mnie jest już tak w trakcie budowy i bez sensu sprowadzać Argentyńczyka ponownie.
Ja uważam, że projekt, który tworzy właśnie Xavi i to, co tworzy się w Barcelonie, może potencjalnie ucierpieć, jeśli wróci Messi. A to dlaczego? Porównam to do sytuacji Manchester United i powrotu Ronaldo, gdy jednak był to zawodnik, który też jeden z, powiedzmy, dwójki najlepszych w historii, można tak to zdefiniować, wrócił niczym król. Wrócił jako legenda, wrócił jako 37-letni wówczas zawodnik, który wygrał już wszystko, oprócz mundialu, powiedzmy, ale miał już
W klubowej piłce miał wszystko.
Wrócił do drużyny, do projektu wówczas Solskjaera, który też zaczął układać tą drużynę i nagle wyszło teraz po jakimś czasie, że dostał zawodnika, którego niekoniecznie chciał wtedy do tej układanki. Zaczęły się jakieś wśród młodszych zawodników, jedni chcieli się przypodobać Ronaldo, chcieli mu dogrywać piłki, szukali rozwiązań takich, aby po prostu aby przypodobać się Portugalczykowi. No i koniec końców wyszło jak wyszło, skończyło się bolesnym rozstaniem.
No wyjechał w niesławie trochę, nie? Wyjechał w niesławie Ronaldo.
Tak, właśnie, że tak jak Damian powiedział, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody, bo jednak wolałbym pamiętać Ronaldo jako tego młodego zawodnika, który po prostu siał zamęt na skrzydle, gdy był młodym zawodnikiem w Manchester United u Sira Alexa. A niestety teraz przez ten jego drugi pobyt w Manchesterze wielu kibiców będzie wspominać tak no bardzo gorzko ten jego pobyt. Dlatego nie chciałbym, aby kibice Barcelony musieli przeżywać to samo, bo Messi to jest no fenomen, jest to, wydaje mi się, tak jak powiedziałem, jeden z dwóch najlepszych, bo możemy się spierać, który jest lepszy od nich, ale no, perspektywa oglądania Messiego z Lewandowskim, no fajnie, bardzo fajnie, ale czy tam nie zaczną się robić jakieś problemy w szatni? To jest właśnie ta druga sprawa, więc ogólnie byłbym na nie.
Dokładnie, jeżeli Messi by przeszedł, trzeba by było wszystko przeorganizować, tak aby stworzyć tak naprawdę podwaliny pod nową Barcelonę z Messi.
W kwestii Messiego to moim zdaniem swój prime Lionel Messi osiągnął 18 grudnia zeszłego roku podczas finału Mistrzostw Świata. I teraz już no, nie będzie ten sam Messi, co jeszcze parę lat temu. I przede wszystkim warto zauważyć, że Messi w najważniejszych meczach w piłce klubowej w ostatnich latach nie dojeżdża piłkarsko, no bo PSG dwa razy odpadło w 1/4 chyba było to jakoś tak, ale nie doszło w ogóle do półfinału Ligi Mistrzów, więc z Messim to nie będzie tego wyniku moim zdaniem, a ponadto też ty jednak budujesz pewien projekt, budujesz coś bez Messiego, to teraz po 2 latach rozwalanie tego projektu, żeby gdzieś wkomponować Messiego, no bo kibice chcą i marketingowo się to zwróci. Ja jestem tego przeciwny, bo to na tym ucierpi moim zdaniem rozwój Pedriego, Gaviego, też Lewandowski będzie, tak można powiedzieć, nie wiem, czy Lewandowski będzie chciał być przede wszystkim w takim dalszym planie, ale też ciekawe było, czytałem, że była taka grupa przeciwników powrotu Messiego i w tej grupie był chociażby właśnie Lewandowski, czy Marc-André ter Stegen, czy nawet, o ile dobrze pamiętam, Frenkie de Jong, więc to jest ciężki temat do ugrania też finansowo, ale no ja podtrzymuję swoje zdanie, jestem na nie w tym przypadku.
Okay. No bardzo ciekawe wasze opinie. Ja jako też również sympatyk, podobnie jak Damian Barcelony, z jednej strony chciałbym zobaczyć jeszcze raz Messiego, ale te wasze uwagi są no bardzo celne i ciężko się z nimi nie zgodzić, więc jakby miałby powrót Messiego tylko zniszczyć chemię w zespole, czy spowodować jakieś kłótnie wewnętrzne, no to może lepiej faktycznie, żeby nie powracał. No ale jak będzie, zobaczymy w przyszłości. A za chwilę zrobimy sobie przerwę, bo przejdziemy do tematu Bundesligi. Tam toczy się bardzo zacięta walka o mistrza i niech do tego tematu wprowadzi nas piosenka sprzed 13 lat eurowizyjna, znów ta Eurowizja, trzeba ten temat celebrować, która moim zdaniem no, najlepsza piosenka chyba niemiecka, nagrodzona zwycięstwem w 2010 roku. Posłuchajmy, może i wam się spodoba. I went everywhere for you, I even did my hair for you, I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I fight for you, I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you, and I would fall out into the night, can go a minute without your love. Love, I got it bad for you, I saved the best I have for you. You sometimes make me sad, ain't blue, wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true, Cupid's arrow is just for you. I even painted my toenails for you, I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I, can go a minute without your love. Cupid's arrows just for you, I even painted my toenails for you, I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I, can go a minute without your love. Walka o mistrzostwo Niemiec trwa w najlepsze. No i tradycyjnie zadam pytanie, jak sądzicie, kto ostatecznie podniesie paterę Bundesligi, gdyż na razie no nie możemy absolutnie stwierdzić, kto jest faworytem. Teoretycznie Bayern jest na razie liderem, ale dwie kolejki przed końcem, no chyba Borussia dalej ma bardzo duże szanse, zważywszy na to, z kim teraz Monachijczycy będą musieli zagrać. No wydaje mi się, że Borussia nie jest bez szans.
W ogóle Bundesliga to jest jedyna liga z tych top 5 w Europie, gdzie sprawa mistrzostwa kraju jest jeszcze otwarta, no bo jak popatrzymy na Anglię, gdzie Manchester City ma już taką komfortową przewagę, na Barcelonę, gdzie już tutaj poświęciliśmy im dużo minut, że są mistrzami Hiszpanii, we Włoszech również ta sprawa się rozstrzygnęła, we Francji też wydaje się, że PSG pewnie zmierza po tytuł, no to Liga Niemiecka jest takim wyjątkiem. Do końca sezonu tam będzie się wszystko rozstrzygać. No i trudne pytanie to jest o tyle, że nadal ta walka jest wyrównana. Bayern jest w delikatnie lepszej sytuacji. Mają punkt przewagi nad Borussią Dortmund i wydaje się, że to oni są generalnie na prowadzeniu tak w tym wyścigu, bo no, to ostatnie zwycięstwo Bayernu 6-0 z Schalke, myślę, że to był taki pokaz siły, bo no ten Bayern Tuchela no nie zachwycał, mówiliśmy dużo o ich problemach, ten mecz zremisowany z Hoffenheim, porażka z Mainz, również to, co się działo w Lidze Mistrzów w starciach z Manchesterem City, nas do końca nie przekonało do zespołu tego trenera, ale ostatnio lepsze mecze, no i to zwycięstwo ostateczne 6-0 z Schalke, więc wydaje się, że Bayern jest w takiej uprzywilejowanej pozycji, choć teraz mecz z Lipskiem i to będzie bardzo ważny mecz dla Bayernu Monachium, no bo to jest taka potencjalna przeszkoda dla Monachijczyków. Co do Borussii, to ja się nie mogę pozbyć wrażenia, że oni wszystko tak naprawdę samemu popsuli w tym sezonie i to nie wiem, który to jest sezon Borussii Dortmund, jak mówimy o tej drużynie w tym kontekście, no bo no, te kompromitujące mecze z Bochum, ten również remis ze Stuttgartem, no to nie może się wydarzyć, jeżeli chcesz zdobyć mistrzostwo Niemiec, no Borussia nie możesz tak po prostu grać, no to są takie spotkania, kiedy oceniamy drużynę, jaki ma tak zwany mental, no i Borussia Dortmund pokazała, że nie ma tego mentalu. Oczywiście sprawa jest jeszcze otwarta, mają łatwiejsze te dwa mecze, no bo to są spotkania z Augsburgiem, spotkanie z Mainz, które aczkolwiek nie jest takim prostym rywalem w tym sezonie, no ale wydaje się, że no teraz wszystko tak naprawdę jest w nogach Bayernu Monachium. Można nogach piłkarzy Bayernu Monachium oczywiście.
Ja twierdzę, że Borussia ma większe szanse. Powiem ci teraz dlaczego.
Terminarz?
No terminarz przede wszystkim, ale Bayern ma no przede wszystkim, wytłumaczę ten terminarz, może z tego zacznijmy. No nie dość, że ten Lipsk, no to wiadomo, bardzo trudny rywal. No i wyjazd do Kolonii, która jest ostatnio w dobrej formie, pokonała Leverkusen. No i Kolonia przede wszystkim u siebie świetnie gra, teraz zdemolowała Hertę Berlin, która można chyba już przypuścić, że no spada. Ma matematyczne szanse, ale no nie wydaje mi się, cokolwiek tam się wydarzy. Nawet zatrudnił na ostatnią chwilę trener Paldarda i nie uratuje Berlińczyków, jak w zeszłym sezonie baraże uratowały przed spadkiem, w tym no po prostu Hertha w drugiej Bundeslidze, a Bayern jadąc do Kolonii będzie prawdopodobnie z nożem na gardle, bo ja twierdzę, że stracą punkty z Lipskiem, a dla Borussii najważniejszy mecz to będzie właśnie ten teraz, bo oni na wyjazdach sobie często no nie radzą, nie znoszą tej presji wyjazdowej, przecież ostatnie te dwa wyjazdy, czyli Stuttgart stracenie punktów, Bochum stracenie punktów, a z kolei u siebie Borussia gra fenomenalnie, praktycznie z każdym wygrywając kilkoma bramkami przewagi, więc tego ostatniego meczu z Mainz się absolutnie nie obawiam, aczkolwiek bardzo ważne jest to, co Borussia zagra w Augsburgu. Jeżeli zdobędzie Borussia 6 punktów w tych dwóch meczach, jestem może nie przekonany, ale w bardzo dużym procencie pewny, że są w stanie zdobyć to mistrzostwo Niemiec. Panowie, może wy teraz?
Jaka wasza opinia?
Też wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, że Borussia może mieć teoretycznie łatwiejszy terminarz. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na ten, wydaje mi się, że dla Bayernu to kluczowy mecz z Lipskiem. Czy jednak, czy Lipsk nie postara się urwać tych punktów? Bo wydaje mi się, że jeśli tutaj Bayernowi się powinie noga, to Borussia w pełni może wykorzystać tą sytuację, też grają dzień później. Z większym komfortem psychicznym mogą podejść do spotkania, wiedząc, że Bayern po prostu straci punkty z Lipskiem. Na pewno będzie tam walka do samego końca i z jednej strony chyba chciałbym, aby to Borussia jednak wyszła zwycięsko z tego, powiedzmy, pojedynku między Dortmundem a Monachium, ponieważ chciałbym przerwania tej dominacji Bayernu. I też byłoby takie, wydaje mi się, fajne zwieńczenie pracy, jaką wykonali piłkarze z Dortmundu i że potencjalny transfer Juda Bellingama mógłby być taki opięty, że o, wygrałem mistrzostwo Niemiec, mogę teraz odchodzić w chwale i mogę w końcu iść do Realu.
Na pewno byłby chwalony pod tym względem, że Erling Haaland był, nie wygrał mistrzostwa Niemiec, Jude Bellingham był i mistrzostwo wygrał dla Borussii, więc pod tym względem, w tym pojedynku Jude Bellingham byłby już nad Haalandem. Ty, Kasper, przerwałem cię, sorry.
Przede wszystkim myślę, że patrząc na cały sezon Bundesligi, to po prostu piłkarze Borussii Dortmund i trener Edin Terzic moim zdaniem dbają o to, żeby kibic miał rozrywkę przez cały sezon swoją grą, no bo przypomnijmy, gdzie Borussia była po pierwszej rundzie, to była szósta pozycja i taka dość duża strata do lidera, a teraz Borussia, a później mamy 2023 rok, Borussia wchodzi tam serią chyba 8 zwycięstw z rzędu, coś koło tego, tak naprawdę spora seria zwycięstw i nagle Borussia, tutaj mówimy, no Borussia może tutaj utrzeć nosa Bayernowi i to mistrzostwo zabrać chyba po 10 latach, więc na pewno z tego względu myślę, na pewno wielu takich ekspertów, kibiców kibicuje przede wszystkim Borussii, żeby w końcu kto inny niż Bayern wygrał tą ligę. I tak jak mówicie, terminarz może być sprzymierzeńcem Borussii, aczkolwiek no, nie zapominajmy, że Borussia potrafi sama się wykładać na po prostu swoją grą, tak? No, mecz w Bochum, czy mecz z Stuttgartem, gdzie prowadzili 3 razy, 2 razy prowadzili i przegrali. Zremisowali w ostatniej akcji, tak. Tracąc gola, tracąc 2 punkty, tak?
Grając w przewadze
i to grając w przewadze praktycznie całą połowę, więc nawet więcej, więc stracić, jeżeli, powiem tak, jeżeli Borussia przegra tytuł, to meczem w Stuttgarcie moim zdaniem.
No na własne życzenie, nad tym meczem w Bochum również moim zdaniem, dlatego ten kluczowy będzie mecz w Augsburgu teraz, żeby pokazać, że na wyjeździe potrafią wygrywać.
No ten mecz Bayern Lipsk, no to będzie takie wielkie widowisko w Bundeslidze, no bo to jest mecz o wielkim ciężarze gatunkowym. No jestem bardzo ciekawy, no bo to jest taki chyba prawdziwy test Bayernu Nagelsmana, no bo okej, wygrał swój debiut w Der Klassikerze z Borussią Dortmund, ale potem te takie prestiżowe mecze z
Przepraszam,
właśnie, cały czas gdzieś mam tego Nagelsmana w głowie, oczywiście o Tomasa Tuchela mi chodzi. Potem te mecze z Manchesterem City negatywnie zweryfikowały jego początek w Bayernie Monachium. No i teraz ten mecz z Lipskiem niesamowicie ważny. No uważam, że jeżeli Bayern wygra mecz z Lipskiem, powinien sobie poradzić. No ale zobaczymy. Ja cały czas uważam, trzymam się tego, że Bayern ma taki ten mityczny gen zwycięzcy i wyczuwam, że ponownie Monachijczycy sięgną po tytuł mistrza Niemiec. Taka jest moja predykcja, zobaczymy.
Ale też spójrzcie na to, że RB Lipsk walczy o tą czwórkę i walczy o to miejsce na podium i będą wygraną w Monachium, mogą tak naprawdę sobie postawić kropkę nad i w kwestii gry w Lidze Mistrzów, taką już ostateczny krok postawić, więc ta motywacja. To może, tak jak Damian mówisz, w sobotę będzie naprawdę sporo się działo, bo obie drużyny mają co grać.
Okej, na kogo typujesz na mistrza ostatecznie?
Sercem chciałbym, żeby była Borussia, rozum mi podpowiada Bayern.
Okej, Filip, na kogo ty?
Borussia.
Ja również typuję Borussia Dortmund. Uda się tą serię Bayernu przerwać. Tylko na koniec tego wątku krótkie pytanie, proszę was o zwięzłą odpowiedź. Czy jeżeli Bayern nie wygra tytułu, to jesteście za tym, żeby Thomas Tuchel pożegnał się z posadą trenera Bayernu?
Nie.
Okej. Filip, jak to myślisz?
Nie, przecież on dopiero co buduje tam drużynę.
Nie, dostał taki projekt w trakcie sezonu, że nie miał czasu na zbyt wiele zmian, więc nie.
Okej, okay. Ja również z wami się zgadzam. Pojawiają się takie głosy, że skoro tak sobie Bayern źle radzi za jego szkolenia po prostu, no to powinien szybko pożegnać się z tą rolą, ale ja uważam, że również powinien dostać więcej czasu, przynajmniej na przestrzeni jeszcze następnego sezonu, żebyśmy coś więcej wiedzieli. A tymczasem zróbmy sobie przerwę, przejdziemy teraz do tematu Premier League, no to ulubionego tematu Filipa. A żeby przenieść się na wyspy, pomoże nam kolejna eurowizyjna piosenka, tym razem nie zaskoczę was, również niemiecka, ale sprzed 4 lat. Również moim zdaniem świetna i posłuchajcie. I'm a dreamer, a make-believer. I was told that you were true. I love the silence and the clear horizon, and I got that all from you. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of 2 hearts. We were 3 kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love
of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place home, a shelter from the storm. You said I had one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road.
A w Premier League mistrza najprawdopodobniej już znamy, którym zostanie Manchester City. No, Arsenal nie dał rady. Podobał mi się komentarz podczas wczorajszego meczu Arsenal-Brighton, kiedy była taka kamera z góry na wychodzących kibiców Arsenalu, że kibice Arsenalu są tak daleko od stadionu, jak Arsenal od zdobycia mistrzostwa Premier League. Komentarz Viaplay dodajmy. No, ale walka o te top 7 dalej trwa i jak możecie, jakie typy są wasze, kto w ogóle awansuje do europejskich pucharów z Premier League w przyszłym sezonie? Może od ciebie, Damian, zaczniemy tradycyjnie.
No to chodzi ci o, mam wymienić całą siódemkę, czy jakby miejsca 5-7?
No kogo typujesz do europejskich pucharów, do Ligi Mistrzów? Może
nie, bo okej, no to do Ligi Mistrzów jest bardzo ciekawa sytuacja, no bo City i Arsenal mają pewny awans, ale ostatnio w bardzo dobrej formie jest Liverpool i nie wykluczam, że oni się zakręcą jeszcze.
Tylko czyim kosztem wtedy?
No właśnie, czyim kosztem? To jest świetne pytanie, czy kosztem Newcastle, czy kosztem Manchester United? No zobaczymy, dzisiaj Liverpool gra mecz z Leicester, więc... Jeżeli wygrają The Reds, no to będzie punkt straty. Oczywiście Newcastle i Manchester United mają mecz mniej rozegrany po tym spotkaniu Liverpoolu z Leicester, ale zobaczymy. No Liverpool jest ostatnio w niesamowitej formie, czego nie można powiedzieć o Manchesterze United i o Newcastle. Jeśli chodzi o te miejsca w Lidze Europy, czy o te siódme miejsce, które gwarantuje udział w Lidze Konferencji, no to wydaje mi się, że Brighton będzie w europejskich pucharach. Niesamowicie podoba mi się drużyna Roberto De Zerbiego, który jeszcze bardziej rozwija ten projekt niż Graham Potter. Fantastycznie ogląda się drużynę Brighton. Nawet nie chodzi o to zwycięstwo efektowne z Arsenalem 3-0, ale o całokształt gry, bo to były zwycięstwa naprawdę z fantastycznymi zespołami. Pokonali Manchester United i inne zespoły z Premier League. No, potrafią się postawić każdemu. To nie chodzi o te zwycięstwa, ale taką jakość, o taki rozmach w grze, bo oni niesamowicie grają szybko, grają bardzo atrakcyjnie. Uwielbiam oglądać takie zespoły jak Brighton. No i także Aston Villa, no bo to jest klub, o którym warto trochę powiedzieć. Unai Emery, odkąd tam przyszedł, to robi znakomitą robotę. I no właśnie, i dla mnie jest największe pytanie, czy Aston Villa, czy Tottenham wejdą do europejskich pucharów. Na ten moment szczerze uważam, że Aston Villa jest drużyną lepszą i na ten moment ich typuję, no bo Tottenham to jest niesamowity chaos organizacyjny po zwolnieniu Conte. Tymczasowy trener Szczelini, no to absurdalny niewypał. Włoch totalnie nic nie ogarniał, trzeba powiedzieć. Ryan Mason gdzieś próbuje to ratować.
Jest pewien polski odpowiednik, ale to...
No, nawet gdzieś tutaj w Trójmieście sobie bytuje. No, dokładnie dobra aluzja, Kacper. No i także teraz za Ryana Masona. Oczywiście był tam efektowny powrót w meczu z Manchesterem United, no ale generalnie też mnie to ten Tottenham nie przekonuje. No jedyna taka opcja, aby oni awansowali do europejskich pucharów, no to jest geniusz Harry'ego Kane'a i Sona. Uważam, że no na tym można coś budować i jeżeli ci piłkarze pokażą swoje najlepsze oblicze w tych pozostałych meczach do końca sezonu, no to jakimś cudem uda się Tottenhamowi wejść do tego top 7.
Okej, Filip, teraz ty.
Tak, mi przede wszystkim, może zacznę od Tottenhamu, o którym właśnie Damian skończył, że wydaje mi się, że jest to drużyna, która akurat w tym sezonie nie zasługuje na to, aby dołączyć do drużyn, które będą bić się o potem w rozgrywkach w europejskich pucharach. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś o projekcie Unaia Emery'ego w Aston Villa, drużynie, która potrafi naprawdę grać i ofensywnie, i potrafi również stanowić monolit w defensywie. Wydaje mi się, że to jest taki ich moment, że jakby to jest ten sezon, gdzie oni mogliby w końcu zrobić ten krok do przodu, bo jednak zawsze byli taką drużyną, która stanowiła tylko tą taką dolną część tabeli czy środek, ale jednak jest to teraz okazja na to, aby spróbować tą markę eksponować dalej w Europie. I tak samo Brighton, które pojawiło się, powiedzmy, pojawiło się znikąd, jednak ten projekt, który tam się tworzy na Amex Stadium, najpierw od Grahama Pottera, teraz De Zerbi, Brighton, które ma jeszcze dwa mecze zaległe, które może jeszcze sporo namieszać. Wydaje mi się, że tam będzie walka do samego końca, nawet kosztem Liverpoolu, który też nie jest pewny, czy jeszcze nie złapie jakiejś zadyszki.
A jeszcze taka gwiazdka co do Aston Villa, zanim Kacprowi oddam głos, no to jest kalendarz bardzo trudny, bo oni się zmierzą i z Liverpoolem, i z Brighton, więc dwa bardzo wymagające spotkania przed podopiecznymi Unai Emery'ego.
Ja powiem tak, że jak patrzę na... To jest dla mnie taka ciekawa historia, jeżeli mówimy o Brighton, no bo Roberto De Zerbi, ja pamiętam, jak rok temu tutaj przyjeżdżał z Szachtarem Doniecki, słuchałem go na konferencji prasowej, a teraz to jest jeden z najciekawszych trenerów, moim zdaniem ogólnie, na dzisiejszym rynku trenerskim. A ponadto też wielu piłkarzy rozwinęło się bardzo mocno odkąd Roberto De Zerbi prowadzi właśnie Brighton, bo no, pół roku temu myślę, że mało kto by wiedział, kim jest Solly Marsh, kim jest Kaoru Mitoma, co robi Julio Enciso, który w meczach z londyńskimi drużynami po prostu czuje się ostatnio znakomicie. Golazo z Chelsea, to naprawdę golazo z Chelsea, wczoraj też bramka na 1-0 z Arsenalem, więc naprawdę Brighton jest bardzo ciekawym projektem i chciałbym ich zobaczyć w europejskich pucharach, bo to jest tak jak Newcastle na przykład, taki powiew świeżości mam wrażenie w tym Premier League. Jak mówimy o tych drużynach Big Six, tak mówiliśmy w ostatnich latach, to tutaj mamy takie dwie drużyny, które próbują to Big Six trochę rozdzielić. A w kwestii reszty, no to bardzo mi się podoba projekt Unai Emery'ego w Aston Villa, bo to jest 14 zwycięstw w 23 spotkaniach Aston Villa i zaledwie 6 porażek, więc to jest naprawdę wynik godny pochwały. Unai Emery ma jeszcze dostać najbliższego lata bardzo dobrego dyrektora sportowego, który odpowiada w dużej mierze za sukcesy Barcelony, czyli Mateu Alemanego, więc myślę, że ten projekt, który tam Unai Emery buduje, może kto wie, Aston Villa zaprowadzi do Ligi Europy, może jeszcze w ciągu 2-3 lat do Ligi Mistrzów.
Okej, a co do mojego zdania, no to ja uważam, że top 4 się już nie zmieni, że i Newcastle, i Manchester United wejdą do Ligi Mistrzów.
Nie lekceważ Liverpoolu,
nie lekceważę, ale wydaje mi się, że no już całe 3 kolejki nie dociągną tego.
Patrzysz na grę Manchester United, ostatni mecz wygrali, ale patrzysz na United w ostatnich tygodniach i jesteś pewny, że oni wejdą do Ligi Mistrzów?
Pewny nie jestem, ale typuję, no moje zdanie tak ci mówię tylko, że może skończyć, że wypadną z top 4, ale wydaje mi się, że ciężko, ale dociągają się w tym top 4.
Wiesz, dwa mecze są u siebie, więc można być teoretycznie o to spokojnym, bo jednak Old Trafford w tym sezonie to jest twierdza.
Tak jest.
A ja mogę dodać, że jestem, nie wiesz, że to mówię, ale jestem dość spokojny o mecz z Chelsea, bo jednak gramy z Chelsea u siebie i wydaje mi się, że to mogą być trzy punkty, ale no, wolałbym się na tym nie przejechać potem.
Manchester ma stosunkowo łatwy terminarz w porównaniu do reszty, no bo to jest wyjazd na Bournemouth, mecz u siebie z Chelsea, mecz u ciebie z Fulham, więc no mają dużo łatwiejsze zadanie niż inni rywale, którzy się mierzą tak naprawdę ze sobą, bo tych meczów pomiędzy tymi europejskimi kandydatami do gry w europejskich pucharach jest dużo, takich bezpośrednich, więc końcówka Premier League pod tym względem się naprawdę bardzo interesująco zapowiada.
Okej, a co do Ligi Europy, no to wiadomo, Liverpool wtedy. No i tutaj wytypuję, również jestem wielkim sympatykiem, no i stylu w ogóle gry zespołu Unaia Emery'ego i wydaje mi się, że Tottenham wyleci z tego top 7, nie będzie w europejskich pucharach i pomimo trudnego terminarza Aston Villa bądź do Ligi Europy, bądź do Ligi Konferencji wejdzie i się zemelduje. Także no typuję również, że Tottenham będzie takim trochę klubem memem, może nie aż tak jak Chelsea, ale no mocno nie uda sezon zanotują i bez europejskich pucharów. I zakończąc ten wątek, przechodząc zaraz do ostatniej przerwy, Kasa, mam do ciebie pytanie. Wczuj się w rolę kibica Arsenalu. I mam do ciebie pytanie. Czy ty ten sezon traktujesz jako wielki sukces, bo w powrót do Ligi Mistrzów, wicemistrzostwo? czy jako z tej strony, że nie dosiągnięcia do końca, że nie udało się obronić pozycji lidera, że no w pewnym momencie zespół pękł, nie presji może nie wytrzymał. Jak się czujesz jako kibista?
Myślę, że gdyby całej naszej czwórce przed sezonem zadać pytanie, czy Arsenal będzie bił się o mistrzostwo Anglii w tym sezonie, każdy z nas by powiedział nie, więc myślę, że drugie miejsce, tak jak wielu ekspertów uważa, Arsenalu kibice powinni docenić. To jest bardzo fajny projekt, wielu młodych piłkarzy, wielu takich zawodników się rozwinęło, masz Martina Odegaarda, masz Martinelliego, Bukayo Sake, Gabriela Jesusa, Zinchenkę, Williama Salibę, Gabriela Ramsdale'a. Jednym tchem wymieniłem podstawę Arsenalu, która się znacznie rozwinęła w tym sezonie. I to jest fajny projekt, który myślę, jeżeli będzie dobudowany dobrymi transferami, to w ciągu 2-3 sezonów będzie bił się o mistrzostwo Anglii.
Okej, okay, bardzo ciekawa opinia, a teraz zrobimy sobie ostatnią przerwę w tym programie i poleci kolejna włoska piosenka eurowizyjna, gdyż jak sami widzicie, włoskie piosenki są naprawdę dobre. No a potem pogadamy sobie o spadkowiczach, kandydatach do spadku z Premier League.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Non tocco i brividi, a volte non si esprimermi. Sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di pelle e pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Tu che mi svegli il mattino, sporchi il letto divino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera. E tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo. E tu scappi da qui, mi lasci così. Non tocco i brividi, sempre e mi vengono i brividi, brividi, brividi.
I wlatujemy z ostatnim wątkiem, czyli kandydatów do spadku. Jednego spadkowicza już znamy, jest to zespół Southampton, no ale jeszcze dwa miejsca spadkowe pozostały, a kandydatów, no paru przynajmniej się znajdzie. I może teraz zacznijmy z drugiej strony stołu, od ciebie Kacper. Kogo ty typujesz do spadku?
Powiem tak, że to jest chyba, mam wrażenie, w kwestii spadku najbardziej nieobliczalna liga top 5 w Europie w tym sezonie. A w kwestii spadku, no to już wiemy, że Southampton z Janem Bednarkiem niestety się pożegnało, czyli wielu będzie chętnych na Jamesa.
Akademia Liverpoolu nie, spadła.
Myślę, że James Ward-Prowse będzie bardzo rozchwytywanym piłkarzem najbliższego lata. I to tylko myślę, że to jest o tyle dobrze, że właśnie James Ward-Prowse będzie. A w kwestii reszty, no to nie wiem, nie przekonuje mnie Leicester. Bardzo mnie nie przekonuje, bo w jednym tygodniu potrafią zagrać fajne spotkanie, żeby później zgubić punkty na własne życzenie. Ta zmiana trenera w trakcie sezonu na... Ja bym w życiu nie zmienił Brendana Rodgersa na Deana Smitha, powiem tak, więc...
Prawda.
Leicester jako drugi spadkowicz moim zdaniem. Bo
chociaż dzisiaj się dużo dowiemy,
bo
nie?
Bo to pozwoli uwolnić z kolei Jamesa Madisona, więc też jestem za tym, bo James Madison ewidentnie jest ponad... przerasta swoimi umiejętnościami ten klub. A w kwestii trzeciego spadkowicza, no to nie wiem, który wielki szkoleniowiec od spadku walce o utrzymanie spadnie, czy Sundice, czy Sam Allardyce, i to jest jakoś Big Sam, mi się wydaje, zrobi ten cud znowu i się utrzyma, a z ligą pożegna się Everton.
Okej, okay. Filip, jak to myślisz?
Tak, mi też się wydaje, jeśli chodzi o Everton, że oni już rok temu stąpali po bardzo cienkim lodzie i udało im się dobrą sprawę chyba na, nie pamiętam, czy to było na dwie czy trzy kolejki
chyba
przed końcem.
Dwie kolejki, tak, to była taka wielka feta.
Tak, że wtedy udało się utrzymać Premier League, ale wydaje mi się, że Leeds i Leicester mogą jeszcze się jakoś wybronić potencjalnie, gdyby dzisiaj Leicester zdołało pokonać u siebie Liverpool, wykonałoby naprawdę duży krok w celu utrzymania się, bo przeskoczyłoby od razu zarówno Leeds, jak i Everton. Wydaje mi się, że spadek, może inaczej powiem, gdyby przed sezonem ktoś mi pokazał taką sytuację, jaka tutaj jest obecna, czyli miejsce od 17 do 20, czyli Everton, Leeds, Leicester i Southampton, to trochę bym w to nie uwierzył, bo wydawało mi się przed sezonem, że po raz kolejny będziemy świadkami sytuacji, gdzie do ligi wchodzi Bournemouth, wchodzi Fulham i jest na przykład Nottingham Forest i są to drużyny, które są za mocne na Championship, ale są za słabe na Premier League. A tutaj mamy sytuację, gdzie zespoły takie jak Leicester czy Everton, które już są w tej lidze od, można powiedzieć, dłuższego czasu. Tak samo Southampton było 11 lat. A jednak no, pokazały, że marka to nie wszystko, że jednak za tym muszą iść jakieś wyniki sportowe. Jeśli nie ma tych wyników, to będzie też spadek. I wydaje mi się, że ta sytuacja też jest tutaj, tak jak u góry w walce o europejskie puchary, tak tutaj będzie zaciekła o utrzymanie się w tej lidze. Wiadomo, Southampton już się nie udało i wydaje mi się, że będzie teraz trochę wyprzedaż, jeśli chodzi o niektórych zawodników, jak Walker Peters, Ward-Prowse czy Bella Kochab, albo Romeo Lavia, ale trochę się zakręciłem, ale nie powiem, że będzie to bardzo ciekawa potyczka tutaj.
No to ja się z wami trochę nie zgodzę co do diagnozy Evertonu. Ja wyczuwam, że oni się utrzymają, patrząc na to, że wygrali 5-1 z Brighton. Oczywiście to nie było jakby takie zwycięstwo, że oni zmiażdżyli te Brighton, jakby to na przykład mógł wskazywać wynik. To było troszeczkę ten wynik przekłamuje, ale uważam, że mimo wszystko zagrali niezłe spotkanie. Ja wczoraj oglądałem starcie Evertonu z Manchesterem City i ja nie powiem, że w pierwszej połowie Manchester City był drużyną lepszą. Oczywiście trzeba brać na to poprawkę, że oni mierzyli się kilkanaście godzin tak naprawdę przed starciem z Realem Madryt, ale wypadli nieźle. Uważam, że Everton ma szansę naprawdę się utrzymać i mało też powiedzieliście o Nottingham Forest, no bo to jest zespół, który też wcale nie jest pewny utrzymania. To są 3 punkty przewagi nad 18 Leeds, no więc nie wykluczam takiej opcji, że Nottingham, które jest fatalne w defensywie, 67 straconych bramek, że jeszcze może gdzieś się znaleźć w tej strefie spadkowej. Ja generalnie uważam, że Leeds pożegna się z Premier League. Mam wrażenie, że ten zespół stracił taki mocno swój charakter. Jest tam trochę indywidualności, ale mam wrażenie, że to jest taka zbieranina piłkarzy Jesse'ego Marsha i już pod nowym trenerem trochę to nie funkcjonuje, więc ja wyczułem, że Leeds się może pożegnać. No i nie zdziwię się, jeżeli będzie walka o bezpieczną pozycję pomiędzy Leicester a Nottingham. Wydaje mi się, że Everton powinien się utrzymać, ale cały czas czuję, że to Nottingham gdzieś może w ostatniej kolejce wskoczyć na pozycję spadkową. Ten zespół naprawdę mnie w tym sezonie zupełnie nie przekonuje w Premier League.
Mi jest z kolei bardzo ciężko to wytypować, bo moim zdaniem to się rozstrzygnie o najmniejsze detale na ostatniej kolejce.
O bilans bramkowy.
Dosłownie. Także mi dosłownie powiem jakieś dwa zespoły, to jak losować kulki w totolotku, więc ja się może wstrzymam. Mógłbym powiedzieć tak, że
Leeds... To można się wstrzymywać, a to
Tomasz,
się wstrzymuje.
Tomasz, większe prawdopodobieństwo trafienia.
No to trochę tak, bo z mniej zespołów niż kulek, to prawda. Ale jednak no, gdybym musiał kogoś odstrzelić, no to strzelam wtedy, że Leeds spadnie. No i chyba Leicester jednak. jednak, tak jak teraz.
Ale wy nie macie wiary w wielkiego Sama Allardyce'a.
No nie przekonuje mnie sobie ten trener, ale jeszcze na sam koniec audycji, bo została nam więcej minutka. Wiemy, że do Premier League w przyszłym sezonie awansuje już Burnley i Sheffield United, ale trwają baraże w Championship i mam do was takie krótkie pytanie, kogo typujecie, że awansuje jako ten trzeci zespół? Na sam koniec.
Nie wiem, ale ja chcę, żeby Luton weszło. Jeszcze Luton nie było w Premier League, ale wyczuwam, że mimo wszystko oni nie wejdą.
Filip?
Ja obstawiam Sunderland.
Okej, okay. Czyli wielki powrót, okej.
Okay. Wielki powrót, tak jest. Dobrze,
ja właśnie to też z fajnych takich względów fajnie by byłoby, jak weszło Luton, ale no Sunderland to byłaby też moim zdaniem piękna historia.
Luton by się nie kojarzyło tylko z lotniskiem
tak,
wtedy.
Tak, ja również chciałbym przede wszystkim, żeby Luton weszło, gdyż ja pamiętam zespół z czwartej lidze angielskiej jeszcze niedawno grał i teraz byłby już naprawdę w Premier League, to wielka droga. No jeżeli nie Luton, to właśnie niech to Sunderland awansuje. Też taki powrót z League One, co prawda wtedy zespół, który niedawno jeszcze nadgrał w tym Premier League, pamiętam. No i wrócił po takich paru sezonach w gorszych ligach, też wielki powrót. No ale niestety musimy powoli kończyć. Czekamy chyba z niecierpliwością na te rozstrzygnięcia w kluczowych ligach i w Lidze Mistrzów. Wielkie dzięki, Filip, że przyjechałeś, bo mówię się ciebie, że Filip specjalnie z Bydgoszczy pofatygował się na tę audycję i za gdzieś 20 minut ma pociąg powrotny, więc musi czmychać szybko na stację.
A trzymajcie dzisiaj za mnie kciuki, abym zdążył.
Zdążysz, wierzymy. Dzisiaj dziękuję za audycję, Kasper Czuba.
Dziękuję wszystkim i wszystkich serdecznie.
Filip Wilkiewicz, dodajmy.
Tak, to ja. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.
I Damian Nitka.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ja również dziękuję. Oskar Śmiałek, do usłyszenia.
Krótka piłka.